Dziękuję. Myślę, że wszyscy słuchać mnie, chociaż nigdy nie mam z drugiej strony reakcji, ale myślę, że skoro bracia nie protestują w jakiś sposób, to chyba mój głos dochodzi. Także witam wszystkich na tym pierwszym naszym dzisiejszym wykładzie związanym z różnymi klasami ludu Bożego. Moim zadaniem będzie dać taki wykład wprowadzający do tego tematu i w moim temacie nie będę odwoływał się do żadnych konkretnych klas. Nawet nie będę mówił, ile tych klas jest. Moim zadaniem będzie próba wykazania, że Biblia uczy o zbawieniu ludzkości w różnych grupach, w różnych klasach. Nie zbawienie jednej całej ludzkości, nawet nie zbawienie, że część idzie do nieba, a część do piekła, jak to większość chrześcijan wierzy. No a ci, którzy idą do piekła, to nie są zbawieni, więc mówiąc tylko o zbawionych, mielibyśmy jedną grupę tych do nieba. Więc będę tylko mówił o to i chciałbym udowodnić, że Biblia pokazuje zbawienie ludzkości, zbawienie na różne poziomy bytu istnienia. I to jest moje główne zadanie, jakie sobie stawiam w tym temacie wprowadzającym, pozostawiając szczegóły o różnych klasach, jakie się pojawiają w boskim planie następnym braciom dzisiaj i jutro. Bo Biblia, gdy mówi o zbawieniu ludzkości, to dzieli tę ludzkość z punktu widzenia zbawienia ostatecznego życia wiecznego na różne grupy, na różne klasy, ponieważ Bóg tak to zamierzył. Zamierzył doprowadzić jednych do życia na poziomie duchowym i tu od razu można powiedzieć, że znakomitą mniejszość zamierza doprowadzić do poziomu duchowego bytu i pozostałych, znakomitą większość, zamierza zbawić na poziomie ludzkim. Nie wszyscy zbawieni na tych dwóch poziomach, czyli na tym poziomie duchowym i na tym poziomie ludzkim, są też sobie równi. I to prowadzi do kolejnych podziałów, kolejnych grup, klas, podgrup, jakby tego nie nazwać. I ja właśnie chciałbym wykazać, że Bóg zaplanował zbawienie ludzkości w różnych oddzielnych klasach. Tak nazywamy tych klasami, można nazywać to jakoś inaczej, ale myślę, że słowo klasa jest dobrym terminem na określenie tego zbawienia do różnego rodzaju formy życia wiecznego. I te klasy zbawione ostatecznie z ludzkości często różnią się między sobą ogromnie. Przy czym szczegóły będę pozostawiał poszczególnym braciom. Ja będę chciał tylko wykazać, że takie klasy zbawionych z ludzkości występują w Biblii, że Bóg tak zamierzył to zrobić, gdyż niestety fakt ten nie jest dostrzegany przez większość chrześcijaństwa. Większość chrześcijaństwa wybiera się do nieba po prostu. No ci, którzy na to nie zasłużą, pójdą do piekła, niektórzy jeszcze w czystym będą czekali na jakieś oczyszczenie, zależnie kto jak to widzi, ale to jest wszystko, prawda? Czyli można powiedzieć, jakie zbawienie tylko dla niektórych, tylko dla wybranych, podczas gdy Bóg zaplanował zbawienie dla całej ludzkości. Zanim jednak przejdę do właściwego tematu, chciałbym podkreślić jedną rzecz, ważną uważam, gdy mówimy o zbawieniu. Będziemy mówić o zbawieniu do życia wiecznego, ponieważ Biblia także mówi o zbawieniu innym i większość wersetów biblijnych, które zawierają w sobie słowo zbawienie, ma na myśli to, ma zbawienie zupełnie inaczej niż czytelnicy to odbierają. Bo w Biblii jest zbawienie do życia wiecznego i w Biblii jest zbawienie spod wyroku Adamowego. Adam grzesząc i ściągając na siebie wyrok śmierci, przekazuje w genach ten wyrok całej ludzkości. I gdy Jezus przyszedł, żeby zbawić rodzaj ludzki, to przyszedł zbawić rodzaj ludzki nie do życia wiecznego od razu. Do tego trzeba pracować, dużo, dużo wysiłku. Przyszedł zbawić rodzaj ludzki, zbawia absolutnie każdego, 100% ludzi spod wyroku Adamowego. Warto na to rozróżnienie zwrócić uwagę, bo gdy Nowy Testament mówi o zbawieniu i używa terminu zbawić, że czasownika zbawić, czy też rzeczownika zbawienie, najczęściej, tak na oko, bez liczenia bym powiedział w 80, nawet 90% przypadków, ma na myśli zbawienie spod wyroku Adamowego, czyli zdjęcie tego dziedziczonego w genach potępienia, kary, która spadła na Adama i Ewę tam na początku i genetycznie z pokolenia na pokolenie jest przekazywane nam wszystkim aż do dzisiaj i Jezus umarł po to, żeby ten wyrok śmierci dziedziczony w genach przez całą ludzkość od pierwszych naszych rodziców zdjąć z ludzkości, żeby mieli szansę stanąć na własnej próbie do życia wiecznego, bo obciążeni tym wyrokiem są grzesznikami i Bóg w ogóle z nimi nie będzie nawet rozmawiał, jak wiemy. Bóg z grzesznikiem, z nieczystym nie może nic mieć wspólnego, a cóż dopiero, żeby jeszcze próbował czy też oferował go zbawić takiego grzesznika pod wyrokiem potępionego do życia wiecznego. Więc pamiętajmy o tym, żebyśmy nie spłycali standardów chrześcijaństwa. Na przykład jest taki, zanim jeszcze właśnie rozwijając ten wątek wstępu, mamy taki na przykład werset w liście do Rzymian 10:9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. No, jest tak napisane. I to jest prawda. Tylko, że większość rozumie, że będzie zbawiona do życia wiecznego. Już będą sobie żyli wiecznie gdzieś tam, prawda? Wszystko jedno, jak sobie kto tam wyobraża, w niebie, czy jakoś inaczej, ale już zbawiony do życia wiecznego w jakimś błogim stanie. Nic z tych rzeczy. Nie tak łatwo odzyskać zbawienie do życia wiecznego. Jeśli ustami wyznasz i uwierzysz w sercu swoim, będziesz zbawiony spod wyroku Adamowego. Żebyś mógł teraz stanąć na własnej próbie do życia wiecznego, żebyś mógł z bojaźnią i zedrzeniem, bo tak też Paweł napisał, z bojaźnią i zedrzeniem zbawienie swoje sprawujcie. No to w takim razie z bojaźnią i drżeniem mamy sprawować swoje zbawienie, czy wystarczy ustami wyznać i w sercu uwierzyć? To ja, bo wybieram, ktoś powie, wybieram wersję wyznania ustami i uwierzenia w sercu i no i jestem już zbawiony. Po co mam z bojaźnią i zedrzeniem jeszcze z ryzykiem, że może mi się nie uda? Także pamiętajmy, Biblia mówi o tych dwóch rodzajach zbawienia spod wyroku Adamowego i o tym mówi najczęściej w Nowym Testamencie, używając słów zbawić, zbawienie. I mówi o zbawieniu do życia wiecznego na takim czy innym poziomie. Właśnie o tym zbawieniu będziemy mówili, do tych różnych poziomów, o które trzeba walczyć po przyjęciu, po uprzednim przyjęciu Jezusa jako tego Zbawiciela spod wyroku Adamowego, który jak gdyby oczyszcza moje konto, zdejmuje ze mnie potępienie, dziedziczony wyrok Adama i daje mi szansę, można powiedzieć, podobno do Adama. Oto stoisz na własnej próbie do życia wiecznego. Jesteś zwolniony z tego, spod wyroku. Jezus za ciebie umarł, wyrok Adamowy został z ciebie zdjęty. Możesz zacząć próbować tak, jak Adam mógł to zrobić na początku, z tym, że masz teraz taką przewagę nad Adamem, że on nie miał doświadczenia z grzechem i jego konsekwencjami. Adam nie wiedział, co to śmierć, ból, cierpienie, umieranie, a już niebawem się przekonał na swych własnych dzieciach. Ale sam o tego nie wiedział. Wobec tego masz próbę, masz możliwość podobno do Adama z tym, że masz czyste konto i plus doświadczenie, którego jemu zabrakło. Zatem pewnie mamy znacznie większe szanse, aby na tej próbie wyjść lepiej niż wyszedł Adam i okazać posłuszeństwo Bogu, a nie próbować własnych ścieżek i to wbrew oczywistym zasadom, które Bóg podaje. Wracamy do naszego tematu, bo to był taki wstęp na temat zbawienia, żebyśmy wszyscy wiedzieli, o jakim zbawieniu będziemy mówili i że takie dwa zbawienia w Biblii się pojawiają i żeby nie rozumieć pod zbawieniem do życia wiecznego to, co Biblia najczęściej ma na myśli, mówiąc o zbawieniu, czyli zbawienie spod wyroku Adamowego i tylko spod wyroku Adamowego. Jezus nie umarł za nikogo, żeby dać mu w zamian życie wieczne, bo gdyby tak było, to wszyscy otrzymaliby życie wieczne. Nie byłoby żadnych osób, które by przegrały. Jezus umarł po to, żeby wszystkich, absolutnie wszystkich zdjąć potępienie Adamowe dziedziczone do dzisiaj przez całą ludzkość i to jest jego dzieło. I to jest wielkie dzieło, bo bez tego nie mielibyśmy najmniejszych szans nawet zacząć ubiegać się o życie wieczne. Nie mielibyśmy nawet nic, co robić przed Bogiem. Bóg z nami, grzesznikami, bez Jezusa nie miałby nic do czynienia. To, do jakiej klasy ktoś będzie należał ostatecznie, zależy od poziomu charakteru, jaki dana jednostka rozwinie. Im piękniejszy charakter, tym wyższa klasa. A im wyższa klasa, tym większe możliwości czynienia dobra. I właśnie dlatego niektóre klasy potrzebują odpowiednio lepszego, wyższego charakteru. Widać to wyraźnie w wywodzie Pawła z 1 Koryntów 15 rozdziału, gdzie w chwili obecnej przejdę, żeby móc zacytować kilka wersetów bardzo przydatnych do naszego tematu, ponieważ z jednej strony ten fragment, 1 Koryntów 15 rozdział już podaję, który sobie szukał, może sobie odszukać, za chwilę potem wersety dokładne, które będę czytał, ale 1 Koryntów 15 na razie lokalizujemy. I on jest przydatny z dwóch punktów widzenia, ten fragment. Mamy tam pokazane w wywodzie Pawła, co jest dla Boga najważniejsze, charakter, oraz jednocześnie przy okazji, dowodząc to, tego, Paweł pokazuje, że wśród zbawionych będzie zróżnicowanie co do przyszłej nagrody, co do przyszłego życia wiecznego, że będą różne klasy wśród zbawionych. A więc 1 Koryntów 15, zaczynamy od 37 i 8. Na początku, od 37 i kilka wersetów do przodu będziemy czytali. Na razie dwa pierwsze, 37 i 8. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem. Może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jako chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Czyli Paweł tutaj słowo pokazuje, że idąc do grobu, nie zabieramy ze sobą ciała, w którym staniemy. Ciało Bóg da takie, jakie będzie chciał. zależność od tego, jakie ziarno, lecz gołe ziarno idzie do grobu i to gołe ziarno to jest nic innego jak charakter. I mówi, albo jest to pszeniczny charakter, zapewne rozumiał pod tym pszenicznym duchowy, bo pszenica jest uważana w Biblii za najlepsze ze zbóż i jest takim symbolem najlepszej, najlepiej, najbardziej rozwiniętego charakteru. Albo Paweł mówi, albo jakieś inne ziarno to jest. Czy ten twój charakter jest na jakimś innym poziomie, jak nie pszeniczny, taki dobry, to jakiś inny poziom. Czyli zapewne ma na myśli Paweł ziemski poziom istnienia w przyszłości, ponieważ dzieli to tylko te ziarna na dwa rodzaje, pszeniczne albo jakieś inne, bo Paweł na pewno rozumiał, że ostatecznie zbawieni z ludzkości znajdą się i na poziomie duchowym, i na poziomie ziemskim. Dlaczego mówię, że na pewno rozumiał? No bo sam pisał o wizjach, które miał i powiedział, że w jednej wizji widział trzecie niebo i trzecią ziemię, czyli widział trzecią organizację duchową, religijną wśród ludzkości i widział trzecią ziemię, czyli ten raj, który będzie dopiero stworzony, więc na pewno widział i tych, i lokatorów, mieszkańców, tych, którzy będą ostatecznie tworzyli to niebo, sferę religijną w przyszłości, jak i ziemię. Bo Bóg planuje królestwo nie tylko w niebie, ale i na ziemi. Co także dla wielu chrześcijan jest nową rzeczą, bo wszyscy się wybierają do nieba, chrześcijanie, źli no do piekła pójdą, a ziemia będzie prawdopodobnie pusta w ich mniemaniu. Podczas gdy na ziemi ma być Królestwo Boże, o czym przecież nasz Pan w modlitwie również zalecił, żeby się modlić, pokazując, że taki jest boski cel. A gdy w wersecie 38 mówi, że Bóg każdemu ziarnu, czyli charakterowi, daje ciało jako chce, to od razu Paweł precyzuje, że to jako chce, to nie takie widzi mi się, tylko że w zależności od tego, jaki to rozwinie charakter, że to chcenie Boga jest uzależnione od ziarna charakteru, jaki pójdzie do grobu i jaki z tego grobu powróci, pszeniczny albo jakiś inny, mówi Paweł. I potem kontynuuje, dwa kolejne wersety, 39-40, nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Zobaczmy, jakie szczegóły teraz wpadają z jego strony. Wymienia różne ciała i to z dwóch poziomów. Ziemskiego, cztery rodzaje, ich w sumie wymienia, i niebieskiego, które tutaj, których nie podaje żadnych rodzajów, ale w następnym wersecie zaraz dojdziemy, rozbije to na trzy podgrupy i podkreśla, że one są nie takie same. Tak, są niejednakowe, mówi to. Niejednakowe są to. I 41, zobaczmy, jak rozbija na różne podgrupy te ciała niebieskie. Inny blask słońca, inny blask księżyca, inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Czyli mamy rozbicie tych ciał niebieskich, tak, na trzy rodzaje. Tam były cztery rodzaje ziemskich, przez niego wymienione, ludzkie, zwierzęta, ptaki i ryby. A potem mówi, jeszcze są trzy rodzaje ciał niebieskich, słońce, księżyc, gwiazdy. Podkreśla jednocześnie, że gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. To znaczy, że nawet wewnątrz tego samego poziomu mogą być indywidualne różnice. Niby ta sama klasa, bo wszyscy są przyrównani do gwiazd, ale przecież gwiazda, nie każda gwiazda świeci dokładnie takim samym blaskiem, jak inna gwiazda. 42 i 4. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co sieje się skażone, bywa wzbudzone nieskażone, sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale, sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, no to jest także ciało duchowe. Tak tutaj argumentuje. Tu się skupia głównie na tak zwanym pierwszym zmartwychwstaniu. Tak objawienie 20, werset 6 nazywa to główne zmartwychwstanie pierwszym. Dlatego, że jego uczestnicy dostępują najwyższego zmartwychwstania, będą poza zasięgiem śmierci, gdyż dostąpią nieśmiertelności boskiej natury. Dlatego Paweł zapewne poświęca aż tutaj trzy wersety, 42, 3 i 4, pokazaniu, jakie to będą różnice między tym ciałem w boskiej naturze dla tych wybrańców, a ciałem ludzkim, prawda? No bo to coś różnica tak ogromna, że jakby dwa różne światy. Wszystkie klasy poświęcające się w tym życiu osiągają wyższy poziom charakteru. Dlatego warto się poświęcać w tym życiu, a nie czekać dopiero na wiek tysiąclecia, chociaż będzie można to uczynić także i wtedy. Ale ci, którzy poświęcają się Bogu w tym życiu, osiągają wyższy poziom charakteru, taki, który dla ludzkości w wieku tysiąclecia nigdy nie będzie nawet możliwy, teoretycznie możliwy do osiągnięcia. Dlaczego? Z powodu warunków wieku tysiąclecia, zbyt łatwych w porównaniu z tymi, jakie mamy obecnie. Obecnie warunki poświęcenia, czyli prowadzenia życia duchowego, religijnego, przy Bogu, z Bogiem, z Biblią i zgodnie z prawdami Biblii, odbywają się przy dominacji i opłacalności błędu i niesprawiedliwości. W dzisiejszych warunkach opłaca się bardzo często, nie mówię, że zawsze za każdym razem, ale bardzo często opłaca się być po stronie błędu i być po stronie niesprawiedliwości. To przynosi wymierne korzyści ludziom w obecnych warunkach. Ponieważ Bogiem tego świata, jak powiedział nasz Pan, jest szatan. Bogiem to znaczy jest jednostką o dużych wpływach, która w wielu miejscach organizuje życie społeczne ludzkie tak, jak jemu się podoba, a Bóg, dopóki to nie koliduje z jego planami, na to mu pozwala. Ponieważ to też przy okazji sprzyja boskiemu planowi, żeby jego lud, jego dzieci miały cięższe warunki do rozwoju charakteru, bo cięższe warunki, dobrze zniesione, dobrze wykorzystane, potrafią prowadzić do rozwoju daleko, daleko wyższego niż warunki łatwe. To każdy wie. Sportowiec, gdy ma bardzo łatwe warunki do treningu, czyli mało biegania, mało podnoszenia ciężarów, mało wysiłku, to i małe wyniki na olimpiadzie, jeśli w ogóle się zakwalifikuje. Więc lud Boży w obecnym życiu, gdy się poświęca, staje na swojej próbie do życia, który Biblia nazywa gdzie indziej sądem. Próba do życia to samo co sąd. Także nie bójmy się tego terminu, że ktoś na sądzie. Wszyscy z ludzkości muszą stanąć na sądzie, czyli na próbie, bo to jest jedno i to samo. To nie jest sąd taki, który jest nieprzychylny człowiekowi. To jest sąd, który ma sprawdzić, czy dana jednostka chce wykorzystać korzyści ze śmierci Jezusa za nią, czyli możliwość zdjęcia wyroku adamowego, i czy świadoma tego, że Jezus daje taką szansę, zechce podnieść się do doskonałości i kiedyś żyć wiecznie w królestwie, które Bóg chce zaprowadzić na całej ziemi. I to jest próba, albo inaczej sąd. I ci, którzy w tej chwili się poświęcają, przechodzą swoją próbę, swój sąd do życia wiecznego już teraz. Natomiast cała reszta ludzkości, która tego nie czyni w obecnym czasie, będzie to miała okazję zrobić w przyszłości. Nasz Pan dokonuje tego podziału w Ewangelii Jana w 5 rozdziale, czyli znowu dzieli, mamy kolejny podział, ale taki na razie delikatny, tylko na pół, dzieli ludzkość na dwie części z punktu widzenia czasu, kiedy dany człowiek do niego przychodzi, przez niego przychodzi do Boga i się poświęca. Ewangelia Jana 5, 28 i 29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego. I teraz zauważmy, co On mówi. Wszyscy usłyszą głos. I wyjdą ci, co dobrze czynili na powstanie życia, a inni, którzy źle czynili na powstanie sądu. Tak zapowiada, dzieląc ludzkość na połowę, na dwie części. Którzy to są ci, którzy dobrze czynili? To nie chodzi o dobre czynienie w postaci przeprowadzenia staruszki przez ulicę na drugą stronę, chociaż to jest dobry uczynek i jak najbardziej należy przeprowadzić, pomóc. Ale to chodzi o dobry uczynek jeden tylko. Poświęcenie się Bogu. Przyjście do Boga przez Jezusa jest to dobry, mądry czyn. I kto tego czynu dokonał w tym życiu i rozwinął charakter, to nie musi już stawać na sądzie po zmartwychwstaniu, ponieważ będzie go nadawał się do życia wiecznego. No ale ci, którzy źle czynili, to znaczy ci, którzy nie poświęcili się Bogu, którzy nie interesowali się tymi sprawami, albo w ogóle nawet nie znali imienia Jezus, tak? Znaczna część ludzkości, tak zwani poganie, w ogóle nie znają tego jednego imienia, przez które można powrócić do Boga, więc oni nawet nie wiedzą i nie mają szansy, myśląc, że bogami są ich bogowie. Wiemy, że są to bogowie wymyśleni przez człowieka. I nieżywi bogowie, którzy nie reagują i którzy nie realizują tych rzeczy, które realizuje Bóg Jehowa, więc oni nawet nie mają szansy. No ale przecież Jezus umarł także za nich. Oni też są potomkami Adama. On też chce zdjąć wyrok Adamowi i też chce im dać okazję stanąć na próbie albo na sądzie. Jakbyśmy tutaj tego nie nazwali, to jest jedno i to samo. Także nie bójmy się sądu, bo sąd to jest to próba do życia. Jest to jedyna możliwość, by żyć wiecznie. Kto by tak się boi sądu, że nigdy nie chciałby na nim stanąć, to nigdy nie będzie miał okazji nawet zabiegać o życie wieczne dla samego siebie. Podobnego podziału dokonuje nasz Pan także jeszcze przy innej okazji, także w Ewangelii Jana. Zajrzyjmy do Jana 10 rozdziału, gdzie w wersecie 16 dzieli on owce, które muszą do niego przyjść, na dwie grupy znowu. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Również i te muszę przyprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlaczego mówi, że mam jakieś inne owce i podkreśla, nie są one z tej owczarni? Czy nie są to z tej owczarni tak zwanego wiego Ewangelii, z tego życia? Nie są to te owce, które w tym życiu przeze mnie przychodzą do Boga, poświęcają się, stają na próbie, stają na sądzie i ja z nimi pracuję. Nad nimi pracuję, ja ich prowadzę, ja ich udoskonalam, próbuję pozbywać ich, oczyszczać ich z grzechu, żeby kiedyś w przyszłości były one dla mnie użyteczne, jako już oczyszczone i udoskonalone, do udzielania pomocy całej reszcie ludzkości, w doprowadzaniu ich także do doskonałości. Ale one są, te owce inne, one nie są z tej owczarni, ale ja muszę też je przywieźć. Przyjdzie czas, kiedy ja do tych owiec powrócę i ja tymi owcami się zajmę. I te inne owce to nie są żadne inne owce, tylko dokładnie te same, o których nasz Pan mówi w jednej ze swoich przypowieści. Mateusz 25 rozdział, znana przypowieść o owcach i kozłach. I no nie będę jej tutaj czytał, prawda, bo to nie nasz temat, ale te owce inne, o których on tutaj mówi, że musi je dopiero przywieźć, to te same, które mówi, że się nimi zajmie, gdzie będzie je oddzielał od kozłów, gdy powróci razem ze wszystkimi swoimi świętymi aniołami i stanią przed nimi wszystkie narody, czyli że z grobu ich podniesie i będzie odłączał, oddzielał jednych od drugich, jak pasterz oddziela kozły od owców, od owiec. To są właśnie te owce, które dopiero czekają, no bo w tym życiu są zbyt daleko. Są poganami albo chrześcijanami, którzy tylko z imienia są chrześcijanami. Ustami się przybliżają, owszem, ale sercem są daleko od Boga. Takich jest niestety większość chrześcijan. Czas przyjścia do Boga ma zasadnicze znaczenie. To jeszcze raz powtórzę. Ci, którzy robią to w tym życiu, szczególnie ci, którzy robią to w ramach tak zwanego wysokiego powołania, zostali zaproszeni aż do boskiej natury, czyli do tej samej, którą posiada Bóg i który nigdy nie stworzył nikogo od razu w boskiej naturze. Zauważmy to, że Bóg w boskiej naturze nigdy nie stworzył od razu żadnej istoty. Żadnego ze swoich stworzeń nie obdarzył od razu boską naturą. Dlaczego? Bo boska natura jest nieśmiertelna. A nieśmiertelność oznacza niemożliwość zgładzenia, zniszczenia, doprowadzenia do śmierci. Więc gdyby ktokolwiek stworzony przez Boga od razu w boskiej naturze nie był mu posłuszny, zbuntował się, a wiemy, że jest to możliwe, bo Lucyfer tak zrobił. Nie mówię, że był w boskiej naturze, ale był duchową istotą. I niestety, w przeciwieństwie do Logosa, też stworzonego jako duchowa istota, nie wybrał drogi posłuszeństwa Bogu, tylko drogę samowoli, mało tego, drogi rywala Boga, prawda? Jak to mówi Ezechiel, że wstąpię na obłoki, tak sobie myślał Lucyfer w sercu, będę równy najwyższemu. Zatem Bóg nigdy nikomu nie dał od razu boskiej natury, bo potem nie mógłby takiego buntownika uśmiercić. Zawsze oferował boską naturę istotą na niższym poziomie, no i co ciekawe, zawsze oferował tą istotę istotą na poziomie ludzkim, ludziom. Nawet nasz Pan otrzymał zaproszenie do boskiej natury, gdy sam był człowiekiem. To prawdopodobnie wiąże się z tym, że ludzie, jako byty cielesne, są zmuszeni do większego okazywania chociażby wiary niż osoby duchowe. No, porównajmy siebie i anioła. Ile nam potrzeba wiary, że Bóg jest na niebie, że czuwa nad nami, musimy przyjąć to wiarą. Nie możemy Boga zobaczyć, a anioł Boga widzi, tak jak my siebie wzajemnie widzimy. No jaką byłaby próbą wiary chociażby dla anioła, że Bóg istnieje, że Bóg ma jakiś plan i jakiś troszczy się o niego. Zbyt łatwe warunki. Aniołowie, tak, to jest taki mój wniosek, oczywiście nie mogę tego w Biblii nie udowodnić, ale wnioskuję, że skoro Bóg zawsze proponował boską naturę najpierw istotom, które były na poziomie ludzkim, to z tego powodu, że gdyby aniołowie otrzymali taką ofertę, mieliby za łatwe warunki, żeby rozwinąć charakter odpowiedni do tej boskiej natury. Bo im wyżej ktoś istnieje w boskim planie, tym musi mieć piękniejszy charakter. A im ma słabszy charakter, chociaż też doskonały, bo doskonałość nie musi być zawsze taka sama. Ma ten charakter doskonały na niższym poziomie, otrzymuje odpowiednio niższe ciało, a to się z tym się wiążą niższe możliwości. Ci, którzy żyli przed naszym Panem, nie mieli szansy stać się częścią tej najwyższej klasy do boskiej natury, ponieważ wtedy nie było jeszcze okupu naszego Pana. Nie było tej ceny, która mogłaby zdjąć wyrok adamowy, a jak mówiłem, i Biblia to mówi, Bóg nie może mieć nic do czynienia z grzesznikiem. Najpierw musi z tego grzesznika zdjąć wyrok na nim ciążący, śmierć adamowy, dopiero wtedy tego grzesznika może zaprosić, powołać go do klas, które wybiera, szczególnie do tej najwyższej klasy, maluczki, tak zwanym maluczkim statku, prawda, te 144 tysiące. To właśnie dlatego znajdujemy takie znamienne słowa naszego Pana o Janie Chrzcicielu w Łukasza 7 rozdziale, a w wersecie 28, gdzie nasz Pan o Janie Chrzcicielu mówi, że nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego. Dlaczego najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od niego? Bo Jan Chrzciciel należy do innej klasy niż ta, którą nasz Pan otwierał a Jan Chrzciciel zmarł przed naszym Panem, więc nie mógł być w tej klasie. I nawet najmniejszy w tej klasie boskiej natury, do którą nasz Pan otworzył, a za nim mieli pójść następni, będzie jednak wyższy od Jana Chrzciciela. Już nasz Pan tu pokazuje kolejną różnicę i taką wielką jednostkę, tak bardzo wierną jednostkę jak Jan Chrzciciel, bo nazywa, że jest tak, że z niej teraz to się nie urodzili więksi od niego, ale mimo to nawet najmniejszy z klasy królestwa zaproszonej do boskiej natury będzie większy od Jana Chrzciciela, bo odziedziczy kiedyś boską naturę, nieśmiertelną, tą samą, którą posiada sam Bóg. Przejdziemy teraz do bardziej dokładnych podziałów, podobnych do tego, który dokonał Paweł, bo Paweł w 1 Koryntów 15 dzielił bardzo, bardzo mocno, tak? Wymienił cztery rodzaje istot ziemskich, trzy rodzaje duchowych ciał, mówiąc jeszcze, że gwiazdy, jedne z tych podziałów różnią się od siebie jasnością. Więc teraz przejdziemy do Starego Testamentu, żeby zobaczyć również różne obrazy pokazujące zbawienie na różnych poziomach, a potem na koniec wrócimy znowu do Nowego Testamentu. A na początek, jeśli chodzi o Stary Testament, zajrzymy do pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 22. To są znane słowa, znana historia, często powtarzana przy różnych okazjach. Jeżeli ktoś oczywiście żyje Biblią i prawdą biblijną, to dla niego jest częsta. Zakładam, że wszyscy tutaj tak czynimy, więc dla nas powinno być to znane, ale tu się ukrywają rzeczy od razu związane z podziałem zbawionych na różne klasy. Pierwsza Mojżeszowa 22, 16-18, słowa Boga do Abrahama w wyniku, wiadomo, jego ogromnej wierności i gotowości do złożenia w ofierze swojego własnego syna. I Bóg do niego mówi: ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś ofiarować się mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazd na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomstwo twoje zdobędzie bramy nieprzyjaciół swoich. I w potomstwie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Słowa do Abrahama wszyscy znamy, ale jak się tutaj zatrzymamy przy nich, to co my tu widzimy? Widzimy tutaj od razu trzy grupy, trzy klasy, jakie powstaną, może nie tyle z nasienia Abrahama, bo z niego powstaną dwa, ale są trzy w sumie wspomniane trzy różne grupy. Zauważmy raz jeszcze. Obiecuje, że nasienie albo potomstwo Abrahama rozwinie jako gwiazdy, na pewno robi aluzję do tych klas, które będą ostatecznie miały zbawienie na poziomie duchowym, no bo to gwiazd je przerównuje, i mówi jeszcze: rozwinę twoje nasienie jako piasek, czyli będziesz miał także nasienie na poziomie ludzkim. Piasek, wiadomo, tak? Coś z ziemi, gwiazdy, coś z nieba. I mało tego, jeszcze jest trzecia grupa, bo mówi, że to twoje nasienie, które rozwinę jako gwiazdy i które rozwinę jako piasek, będą błogosławić całą resztę, wszystkie narody ziemi. I ona będzie błogosławiona przez te dwie pierwsze klasy. Przez tą klasę, którą on porównuje do gwiazd i którą porównuje do piasku. I Bóg właśnie dlatego wybiera te dwie klasy, gwiazdy i piasku, w tym życiu je wybiera, żeby w przyszłości błogosławić przez nich całą resztę. Bóg nie zapomina o tych, za których Jezus umarł. Jezus też nie zapomina za tych, za których umarł. Jeżeli ktoś za kogoś umrze, to ten ktoś jest dla niego bardzo cenny. Jeżeli się odda, jakbyśmy oddali, jak ktoś oddaje życie za jakąś ideę, to ta idea musi dla niego wiele znaczyć. Albo za kogoś, to ten ktoś musi dla niego wiele znaczyć. Więc Jezus tak łatwo nie rezygnuje za tych, których oddał życie. On każdego jednego będzie chciał poinformować o tym, że on za niego umarł. Powiedzieć, co on z tego może skorzystać i dać mu szansę, żeby skorzystał. Ta trzecia grupa, te wszystkie narody, ta cała reszta, nie jest nazwana potomstwem Abrahama, no bo nie jest potomstwem Abrahama. A dlaczego nie jest? No bo w obecnym życiu nie wykazują się wiarą, jaką posiadał Abraham. Mówiąc o potomstwie Abrahama, tym porównanym do gwiazd i tym porównanym do piasku, to oczywiście Bóg nie miał na myśli jego cielesnych potomków, tak, Żydów, ponieważ znamy zasadę, chociażby w Galatów w trzecim rozdziale, Nowy Testament nie czyni tego tajemnicą, ale przeczytajmy, żeby uzmysłowić wszystkim i przypomnieć, Galatów trzeci rozdział, wersety 6 i 7, szósty, siódmy. Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Nie ci, którzy się narodzili z Abrahama, Izaka, Jakuba, czyli cieleśni Żydzi. Można powiedzieć śmiało, że w tym nasieniu Abrahama, w tym potomstwie Abrahama, łącznie w obydwu częściach, w tych gwiazdach i w tym piasku, większość to nie są Żydzi urodzeni. Ogromna większość to są właśnie poganie, którzy spełniają warunek biblijny. Mają wiarę taką, jaką posiadał Abraham. Mogliby wiarą być gotowi do zrobienia tego samego, co zrobił Abraham. Opuszczenia swojego ojczystego kraju na przykład i pójścia gdzieś tam. Tudzież złożenia syna w ofierze, gdyby Bóg taką próbę. Bo wiemy, że była to tylko próba dla Abrahama, Bóg nie chciał jego syna w ofierze. Bóg nigdy nie przyjmuje ofiar z ludzi, w przeciwieństwie do bożków pogańskich, które to czynią. I wiele ludzi dawnymi czasy ofiarowało swoje dzieci na śmierć. Kładły je na rozpalone ręce jakiegoś bożka z mosiądzu zdobionego, który był rozgrzany do czerwoności i tam kładziono żywe dziecko i ono się spalało od tej wysokiej temperatury, a bożek się podobno pogański cieszył. Takich właśnie bożków sobie poganie potworzyli. Zupełnie nie Bóg zabronił ofiar z ludzi. I dziewiąty, jeszcze miał tak, to był 3, 6, 7, jeszcze dziewiąty werset. Tak więc ci, którzy są z wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Także według tej zasady. Potomstwo Abrahama to ci, którzy potrafią iść tak mocną wiarą, przejawiać tak mocną wiarę, jak przejawiał Abraham. Ta trzecia grupa, która będzie błogosławiona przez te gwiazdy i przez ten piasek, są to właśnie inne owce, o których mówiliśmy wcześniej, które w przyszłości czekają na doprowadzenie do tej samej jednej owczarni, czyli do jednej owczarni ostatecznie i do jednego pasterza, ale one nie są z tej owczarni, jaka w tym życiu przychodzi przez Jezusa do Boga. Oni się zainteresują Bogiem dopiero po upadku królestwa szatana. Świat ludzkości dopiero wtedy przyjdzie do Boga, kiedy ich własna droga samowoli i grzechu, którą podążają, zaprowadzi ich na manowce. Czyli doprowadzi do tego, że wszystko to im się rozpadnie. Wiemy, że Biblia tak zapowiada, nazywając to końcem obecnych niebios i obecnej ziemi. Niebiosa to sfera religijna, nie chodzi o niebiosa fizyczne, a ziemia to organizacja społeczeństwa ludzkiego i ono ma się skończyć. Dlatego Paweł pisał, że czekamy, Piotr pisał, że czekamy nowych niebios i nowej ziemi, a Paweł pisał, że miał wizję tych nowych, tego trzeciego nieba i trzeciej ziemi, jak to będzie tam wyglądało. Ale napisał, że widział rzeczy, o których się nie godzi człowiekowi mówić i nie powiedział nam za bardzo szczegółów. To były informacje, które Bóg dla Pawła miał, widocznie tak Paweł był wielki w oczach Boga, że dał mu wizję, przy czym nie pozwolił Pawłowi podzielić się szczegółami tejże wizji. Paweł tylko skwitował to, że są to rzeczy, o których nie godzi się człowiekowi mówić, czyli nie, no, dla jego prywatnej informacji, widocznie Bóg tak bardzo wysoko go cenił, a Paweł najwyraźniej potrzebował takich informacji, żeby być tym apostołem, którym był. Nauczyciel zwykle powinien wiedzieć trochę więcej niż uczniowie, więc nic dziwnego, że Paweł zachował sobie pewne rzeczy, które Bóg dał mu do poznania jemu osobiście. Ale i tak podzielił się tyloma, że mamy ich bardzo, bardzo wiele. Tak, podział na trzy, bo to my teraz mówimy o podziale na trzy, prawda? Gwiazdy, piasek, cała reszta ludzkości. Podział na trzy występuje także w organizacji narodu izraelskiego, w jego relacji z Bogiem. I tak przechodzimy do kolejnego wątku, bo wiemy, że naród żydowski, Izrael, ten starożytny, starotestamentowy, był zorganizowany w takich trzech głównych grupach. Byli kapłani, oni składali ofiary, byli lewici, oni im pomagali, kapłanom, w składaniu tychże ofiar, no i była reszta narodu, która była odbiorcami błogosławieństw, będących wynikiem tych składanych ofiar. A więc każda z tych grup musi kogoś reprezentować. Czemuś to służyło, bo każda miała do odegrania swoją rolę na rzecz innych. Jedni składali ofiary, inni pomagali tym, którzy je składali, a trzeci byli odbiorcami błogosławieństw z tych ofiar płynących. Zatem musieli być jedni, musieli być drudzy i musieli być trzeci. A dowodem symbolicznego znaczenia tego podziału, że nie był to podział, który nic nie znaczył, a tak sobie będziecie mieli wy Żydzi i to nie ma znaczenia, skończy się wasza historia, waszego narodu i skończy się użyteczność tych ofiar, które kazałem wam składać. To dowodem symbolicznego znaczenia tego podziału znowu są liczne odniesienia w Nowym Testamencie i znowu od tego naszego znakomitego apostoła Pawła. Znaczyłoby przeczytać Żydów 9 i 10 rozdział, ale no, trudno czytać całe dwa rozdziały i pewnie zaraz bym chciał coś komentować, więc nie będziemy tego czynić, ale możemy ewentualnie tylko jakieś, nie wiem, werset, dwa, trzy przeczytać, żeby pokazać, że Paweł zajmuje się wykazaniem symbolicznego znaczenia tych wszystkich rzeczy. Jak gdybyśmy w 9 rozdziale przeczytali, nie wiem, od 6 do 12 może? A skoro tak te rzeczy zostały urządzone, kapłani sprawujący służbę Bożą wchodzą stale do pierwszej części przybytku. Do drugiej zaś raz w roku, sam tylko arcykapłan, i to nie bez krwi, którą ofiaruje za siebie samego i za ludu błędy niewiedzy, tak to dosłownie jest. Przez to Duch Święty wskazuje wyraźnie, że droga do świątyni nie została jeszcze objawiona, dopóki stoi pierwszy przybytek. Zauważmy, jak on już tutaj pokazuje, prawda? Stoi pierwszy przybytek, ten dosłowny, literalny, fizyczny. Tam kapłan wchodził do pierwszego przybytku częściej, do tego drugiego to raz w roku i musiał koniecznie mieć krew. A potem napisz, że ta krew i tak kozłów i cielców grzechu nie zmazuje, więc to pokazuje coś innego. No właśnie, no, bo dziewiąty werset. Ma to znaczenie obrazowe, odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy składane bywają ofiary i dary, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Są to tylko przepisy zewnętrzne, dotyczące pokarmów, napojów, różnych obmywań, nałożone do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Już może jeszcze. Lecz Chrystus, który się zjawi jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia. No i tak dalej nie będę czytał, no bo to nie chodzi o to, żeby udowadniać, że to ma symbolikę. Pokazałem tylko, że ma i Paweł pokazuje, że to są tylko rzeczy, które same w sobie nie miały większego znaczenia, ale droga została otworzona przez naszego Pana, ta prawdziwa i to on już nie ta krew kozłów i cielców, tylko jego własna krew pokazuje znaczenie, a więc wszystko to było obrazem, ilustracją. Często używamy terminu typ, prawda? Typ to ten obraz i antytyp to rzeczywistość w tym obrazie ukryta. Gdybyśmy wzięli pod lupę lewitów, tych pomocników kapłanów w składaniu ofiar, to moglibyśmy ten podział jeszcze bardziej uszczegółowić, no bo lewici funkcjonowali, byli podzieleni na trzy kolejne grupy. Po trzech synach Lewiego, prawda? Lewici od Lewiego, Kehatyci, Merawici, Gersonici. I każda z nich w tych grup miała swój własny, wyraźnie zakreślony i inny od pozostałych przydział pracy na rzecz przybytku i na rzecz ogółu narodu. Co ma też swoje oczywiście znaczenie dla rzeczywistości, ponieważ to był tylko cień rzeczy przyszłych, jak to Paweł napisze w innym miejscu. Tylko cień, obraz rzeczy przyszłych. Przechodzimy do kolejnego odniesienia do różnych grup, klas ludu Bożego, jakie możemy znaleźć w Starym Testamencie, bo na razie tutaj jesteśmy. Izajasz 60 rozdział. Izajasz 60 rozdział, wersety 12 i 13. I co my tu możemy przeczytać? Izajasz 60, 12 i 13. Bo naród i królestwo, które Tobie nie będą służyć, zginą i takie narody będą doszczętnie wytępione. Mowa o naszym Panu, który kiedyś miał mieć królestwo założone i tu jest on jego opis. Chwała Libanu przyjdzie do ciebie, jodła, sosna i bukszpan z połem, aby upiększyć miejsce mojej świątyni, bo miejsce nóg moich chcę okryć chwałą. Tak tu mamy napisane. Co tu mamy napisane? Mamy opisaną przyszłą chwałę naszego Pana, wtedy już połączonego ze swoim kościołem, maluczkim statkiem, tymi 144 tysiącami i jemu mają służyć wszystkie narody, i mają przyjść do niego bardzo dziwne obiekty. Tak to jest napisane, że przyjdzie do ciebie chwała Libanu. Ta chwała Libanu to najpiękniejsze drzewa Libanu, potem wymienione nawet z nazwy, zależnie od tłumaczenia, możemy tam spotkać różne nazwy, ale generalnie się powtarzają. Albo jest to jodła, sosna, bukszpan, takie trzy drzewa, a inne tłumaczenie poda cyprys, wiąz i bukszpan. Czyli bukszpan jest obecny chyba wszędzie w tłumaczeniach, a natomiast dwa pierwsze drzewa są różnie oddawane, pewnie kwestia językowa. Nie ma to znaczenia, czy to jest jodła, czy to cyprys, czy to ma być sosna, czy wiąz. Chodzi o to, że jakieś trzy drzewa. I przyjdą, i po to one przyjdą, te trzy drzewa, żeby upiększyć albo wsławić miejsce świątyni Boga. I miejsce jego nóg, tak tu pisz, tak? Miejsce jego nóg, czyli ziemię z ludzkością, okryć chwałą. No, przez udoskonalenie ludzkości będzie to chwała. Boska chwała to jego charakter. Jeżeli chcemy przynieść Bogu chwałę, a chcielibyśmy, to nie ograniczajmy tego do pięknych modlitw, do pięknych pieśni, na chwałę Bogu, często tak się mówi, ale to nie jest ta główna chwała, na której Bogu zależy. Główna chwała dla Boga będzie wtedy, kiedy staniemy się podobni do Niego w charakterze. Tak jak rodzice bardzo by się cieszyli, gdyby ich dzieci wyrosły na porządnych ludzi, uczciwych, pomocnych, wnoszących coś do społeczeństwa, w którym żyją, w miejscu pracy, na przykład cieszący się szacunkiem, bo właśnie odpowiednio wykonują swoje obowiązki, są przydatni, pożyteczni, życzliwi, mili. No to jest chwała dla rodzica, że ma takie dzieci, prawda? A nie, że wziął syn gitarę i będzie śpiewał jakiego ma wspaniałego ojca, no chociaż to też jest chwała, tak? Będzie śpiewał, jakiego ma wspaniałego ojca, ale o wiele większą chwałą dla ojca byłoby porządne życie tego syna, porządny charakter tego syna, niż piękne pieśni. Szczególnie gdyby tylko pięknie śpiewał, a charakter miałby łotrowski, prawda? I raczej ojciec by się wstydził, to na pewno mówiłby: synu, w ogóle nie śpiewaj już tych pieśni na moją chwałę. Wolałbym, żebyś stał się porządnym człowiekiem, to będzie dla mnie wystarczająca chwała. I Bóg wtedy ma chwałę, kiedy jego dzieci stają się do niego podobne w charakterze. Dlatego on mówi, że on chce to podnóżek swoich nóg, miejsce swoich nóg, tam gdzie symboliczne nogi Bóg opiera, prawda? Czyli Bóg, który jest w niebie i całe niebiosa są jego domem, mieszkaniem, tam są stworzenia na duchowym bycie, są inne boskie istoty od chwili, gdy nasz Pan z Kościołem tam się pojawili. No ale jego nogi symbolicznie sięgają także na ziemię, prawda? Bo to też jest jego część jego królestwa i tu są też także jego stworzenia na poziomie ludzkim. I on chciałby okryć chwałą, czyli przez restytucję doprowadzić tych ludzi do doskonałości. I zauważmy, że te trzy drzewa, nieważne jak je przetłumaczymy, niech będzie jodła, sosna i bukszpan, przyjdą do ciebie, do naszego Pana z Kościołem, przyjdą i upiększą miejsce nóg Boga i wsławią je, chwałą ją okryją. To co? Izajasz chciał powiedzieć, że drzewa będą chodzić w przyszłości? Jodła, sosna i bukszpan będą chodzić? A nawet gdyby chodziły, to będzie takie upiększenie? Znaczy byłoby to dziwowisko wielkie, gdyby takie drzewa. I dlaczego tylko te trzy drzewa, a inne drzewa nie będą chodzić? Czyli wyraźnie widać, że on pod tymi drzewami rozumie coś innego. Dla niego te trzy drzewa reprezentują trzy grupy, klasy osób, które będą przez obecne w królestwie, które doprowadzą, pomogą ludzkość doprowadzić do doskonałości i to będzie właśnie okrycie chwałą podnóżka boskich nóg. Bo ludzkość doprowadzona do doskonałości na obraz i Boga, to my możemy sobie tylko wyobrażać, co to będzie. To będzie coś, co, że tak powiem, przekracza nasze nawet wyobrażenie, doskonały człowiek. Wystarczy sobie tylko uzmysłowić, że my używamy dzisiaj, na przykład ja, gdy przemawiam do braci, a wy bracia, kiedy słuchacie, to wszyscy używamy tylko kilku procent naszego mózgu, a reszta jest nieaktywna. Wyobraźmy sobie, jakbyśmy te kilka procent podnieśli do 100%, do czego bylibyśmy zdolni w sensie rozmowym? No, ja bym nie musiał mieć żadnych notatek do wykładu. Myślę, że Biblię miałbym też w pamięci. No, nasz Pan jest najlepszym dowodem. On miał tylko Stary Testament, ale sądzimy, poczciwie, nasz Pan udał się na wiele dni na obce, oddalone miejsce, także zapomniał nawet o jedzeniu. No i co? On tam rozmyślał o Słowie Bożym. O Starym Testamencie, co prawda. Ale miał jakieś zwoje wszystkie przy sobie Starego Testamentu? On miał wszystko w głowie. Jako doskonały człowiek cały Stary Testament, który usłyszał. Raz usłyszał w synagodze, gdy było czytane, zapamiętał. Raz usłyszane, raz zapamiętane. Tak jak komputer, kiedy mu wprowadzimy dane, to też ma, ale komputer jeszcze jest gorszy niż mózg człowieka, bo komputer ze swoimi twardymi dyskami może się zepsuć. Twarde dyski mają ileś tam lat gwarantowanego działania, a potem się i mówią, jak chcesz mieć, to sobie rób zapasowy, prawda? Trzeba robić kopie, takie backupy tak zwane, prawda? Bo ci ten dysk pracuje 5-6 lat i potem no, to na śmierć jego przyjdzie, jak a wraz z nim wszystkie dane. Także te drzewa dla Izajasza oznaczają trzy grupy osób. A ktoś powie, a dlaczego drzewa użył? No bo najwyraźniej w Biblii drzewa są używane jako obraz, symbol kogoś wielkiego, kogoś znaczącego. Na to wskazują teksty, bo to akurat może powiem, zacytuję, bo ktoś powie, ja tak sobie wymyśliłeś, że to... No, każdy człowiek logicznie myślący uzna, że drzewa nie będą chodzić. Więc może ewentualnie powiedzieć, że te drzewa znaczą coś innego niż mówisz, to nie jakieś tam klasy, grupy osób, no ale skoro wiemy, że Bóg przez różne grupy osób, które wybiera, bo wybiera gwiazdy, wybiera piasek i przez gwiazdy i przez piasek błogosławi całą resztę, no to ktoś musi być w tym gwieździe i w tych gwiazdach i w tym piasku. A potem gdzie indziej pisze, że te trzy drzewa przyjdą i upiększą ziemię, tam gdzie nogi Boga odpoczywają, no to logicznie wynika, że to reprezentują też klasy ludu Bożego, który właśnie on wybiera, który tam są w tych gwiazdach pokazane albo w piasku, a potem inny punkt widzenia pokazane w drzewach, Bóg będzie ich używał z Jezusem do zaprowadzania królestwa. No ale miałem jakiś dowód dać, że drzewa w Biblii są używane jako symbol kogoś znaczącego, kogoś wybitnego. Na przykład lud Boży jest takim kimś znaczącym, kimś wybitnym, bo rozwija charaktery w sobie, czego nie czyni nikt inny z ludzi. Zobaczmy chociażby psalm 1:1-3, czyli początek psalmów. Szczęśliwy mąż, który nie idzie z radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. No, opis ludu Bożego. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. I teraz zauważmy, do czego jest porównany taki człowiek. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie. Potem obraz drzewa się pojawia także w objawieniu 22 pod koniec. Wydają owoce te drzewa, ale to nie wszystko naraz. I jeszcze bym może nawet zacytował coś z Nowego Testamentu o tych drzewach. Mateusz 3 rozdział, Mateusz 3, a werset 10. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień wrzucone. Siekiera przyłożona, to za czasów naszego Pana, pierwszy adwent, sąd dla narodu żydowskiego, próba dla narodu żydowskiego, jak oni, Izraelici, wychowywani przez zakon, przez Mojżesza, przez wszystkich tych, którzy po nim następowali i powtarzali im to wszystko, co Bóg do nich mówił, jakimi oni są jednostkami. No powinni być wielkimi jednostkami, mieli usprawiedliwieni, byli usprawiedliwieni co roku przez tę krew kozłów, ale ona musiała być co roku od nowa składana, bo krew kozłów i innych zwierząt no, tak naprawdę grzechu nie może znosić. Ona tylko symbolizuje, że kiedyś będzie taka krew prawdziwie mocna, krew, która potrafi grzech znieść, a ta tylko pokazywała, że takie coś będzie, a nieskuteczność tychże ofiar ze zwierząt składanych przez Żydów jest pokazana w tym, że trzeba było te ofiary co roku powtarzać. Więc to tylko było takie symboliczne usprawiedliwienie na podstawie tych ofiar, ale nieprawdziwe, bo nasz Pan nie musi powtarzać co roku swojej ofiary, nigdy jej nie powtórzy. Ona raz jest złożona i na zawsze skuteczna. A krew zwierząt no, to może tylko obrazować takie właśnie usprawiedliwienie typiczne, prawda, symboliczne, ale w rzeczywistości jest nie w stanie znieść grzechu. To tyle. Jeszcze jest, skoro jesteśmy przy drzewach, to chciałbym jeszcze na temat drzew jeden fragment przytoczyć i to jest z Izajasza, 41 rozdział. Izajasz 41, a werset 19. Bóg mówi, jakie to drzewa zasadzi na pustyni. Zasadza na pustyni cedr, akację, mirt, drzewo oliwne. Zaszczepie następnie razem jodłę, sosnę, bukszpan. Znowu ten bukszpan się pojawia. Tutaj wymienia aż 7 różnego rodzaju drzew. Najwięcej w Biblii w jednym miejscu. Nie ma więcej takich ani drzew, ani żadnych innych symbolicznych określeń o różnych klasach ludu Bożego, jak 7 w jednym miejscu Biblii. Ktoś powie, no to literalne znaczenie. Bóg mówi, że na pustyni posadzi tych siedem rodzajów drzew. Mało realne, żeby Bóg miał na myśli literalne drzewa, które będzie wtedy sadził, ponieważ dzisiaj człowiek zna i sadzi znacznie więcej gatunków drzew niż tylko 7. A Bóg zamierzałby ograniczyć to tylko do 7, jeśli wzięlibyśmy literalne znaczenie tych słów. Znaczenie tych słów musi być symboliczne, tak jak i motyw pustyni. Bo mówi, zasadza na pustyni. Motyw pustyni też jest symboliczny. Jaka to pustynia powstała teraz w rodzaju ludzkim? Pustynia w umysłach ludzi i w sercach ludzi. W umysłach ludzi pustynia, dlatego że nie mają prawdy. Brak prawdy, posusza prawdy, suchość prawdy. A w sercach brak zasad sprawiedliwości. Nie ma. Dopiero na tych sercach sprawiedliwość ma być wypisana pod Nowym Przymierzem, jak mówi przez proroka Bóg Jeremiasza, ale póki co jest pustynia. Nie ma prawdy w ludzkich umysłach, ciemność zakrywa ziemię, zaśmienia narody, tak pisze Izajasz o obecnym stanie, a w sercach nie ma zasad sprawiedliwości. O sprawiedliwość trzeba często walczyć, bić się i może się niektórym udaje, a niektórym się nigdy nie udaje. Ten motyw pustyni jest często wspominany w Biblii, on także jest wspominany w kontekście poprzedzającym nasz werset cytowany 19, bo gdybyśmy przeczytali tego Izajasza 41, dwa wcześniejsze wersety, czyli 17 i 18, no to zobaczmy, w tym kontekście od razu widać, co Bóg przez Izajasza ma na myśli. Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, ja, Pan, ich wysłucha, ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Nie opisuje tutaj wcale naprawienia hydrologicznego stanu wody. On tutaj ma na myśli tę wodę prawdy. W wieku tysiąclecia Jezus wraz z Kościołem oraz innymi pomocniczymi klasami, które są także przygotowywane z poświęconych z tego życia, doprowadzi do zaniku pustynnego stanu ludzkości. Jak? Przez to, że skieruje do ludzkich umysłów, do ludzkich serc ogromne ilości strumieni wód prawdy. Woda w Biblii to symbol prawdy. W wyniku czego na suchej ziemi ludzkich serc zaczną w końcu rosnąć owoce prawdy i sprawiedliwości. Możemy sobie przeczytać jeszcze do tego, żeby to poprzeć. Abakuka 2,14. Abakuka 2,14. Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, wprost jest powiedziane, i do czego jest to porównane? Jak morze wodami jest wypełnione. ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak wody napełniają morza. I jeszcze może Izajasz 35, Izajasz dzisiaj jest bardzo dla nas przydatny, przynajmniej w tym momencie, Izajasz 35 i tutaj w tym 35 moglibyśmy przeczytać werset pierwszy. Rozweseli się pustynia i spieczona ziemia, rozraduje się i zakwitnie step. I 6-8 werset. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń, radośnie odezwie się język niemy, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wruszaje. W legowisku szakali będzie miejsce na trzcinę i sitowie. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi. Tak jest opisany opis, taki jest opis usuwania pustynnego stanu z umysłów i serc ludzkości. Przechodzimy do kolejnego obrazu, który również pokazuje usuwanie tego pustynnego stanu z umysłów i serc ludzkości. I znowu mamy tutaj obiekty nieożywione, pod którymi muszą się ukrywać różne klasy, które Bóg zbawia wcześniej, żeby następnie użyć tych klas do błogosławienia całej reszty ludzkości. A tymi obiektami nieożywionymi, kolejnymi, są góry. Góry. Gdybyśmy otworzyli sobie Psalm 72, to cztery pierwsze wersety mówią tak. Daj królowi prawa swoje i sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu, aby sądził lud twój sprawiedliwie, a ubogich twoich wedle prawa. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Będzie sądził ubogich ludu, wybawi i zderczy ciemiężyciela. Czy ktoś może mieć wątpliwości, że te góry, które przyniosą ludowi pokój i pagórki sprawiedliwość, to prawdziwe góry, literalne, symboliczne i prawdziwe pagórki? No i z tego kontekstu widać, że to Bóg będzie dokonywał. Jezus będzie tego dokonywał w swoim królestwie. No i mówi, że góry to zrobią, bo te góry, pod tymi górami ukrywają się pewne klasy ludu Bożego wybierane z ludzkości obecnie. Także błogosławieństwa te przyjdą od Jezusa i Kościoła za pośrednictwem innych wybranych klas, tutaj nazwanych górami i pagórkami. Warto przypomnieć, że Jerozolima była położona na dwóch górach, Syjon i Moria, oraz na trzech pagórkach, Akra, Bezeta i Ofel. A jak to w górach i pagórkach bywa, zawsze jak są góry i pagórki, to muszą być doliny między nimi. I te doliny bardzo ładnie ilustrują nam stan upadłej ludzkości, w degradacji, w grzechu, na dole. Oni potrzebują pomocy, żeby ich podnieść na wyższy poziom, żeby wyrównać te nierówności, które powstały w wyniku upadku między rodziną ludzką. No i oczywiście, kto się do tego będzie najlepiej nadawał? No ci, którzy w obecnym życiu przychodzą do Boga, reformują swoje charaktery, oczyszczają się, przygotowują się jako narzędzia dla Boga, żeby przy ich pomocy w przyszłości podnieść te doliny ludzkich grzechów, tej grzesznej, podwyciągnąć ludzkość z tego niskiego upadku, w takim się znajduje, do wyższego poziomu. Więc ten werset najwyraźniej pokazuje pod tymi górami kolejnych, których Bóg będzie używał, kolejne klasy ludu Bożego wybierane w tym życiu, które Bóg będzie używał, i mamy tu w sumie aż pięć, bo dwie góry i trzy pagórki się aż pojawiają. Ten motyw pomocy, której wybrane klasy będą udzielały na rzecz świata ludzkości, widoczny jest także i w innych obrazach Starego Testamentu. I przechodzimy wobec tego do kolejnego, a ten kolejny obraz to podział Kanaanu, ziemi obiecanej. Jak wiemy, naród żydowski składał się z tak zwanych pokoleń, albo było ich 12 według synów Jakuba, i te pokolenia podzielone na te 12 miały w Kanaanie w losem przyznane dziedzictwo, i to dziedzictwo trzeba było sobie wywalczyć, i każde pokolenie miało swoją własną granicę wyznaczone dosyć dokładnie przez Boga dla każdego z nich. Jak wiemy, Izrael przyszedł do Kanaanu od wschodu, a tym samym najpierw podbił tereny, które leżą po wschodniej stronie Jordanu, i one zostały rozdzielone między trzy pokolenia, Rubena, Gada i połowę pokolenia Manasesa. Druga połowa Manasesa otrzymała ziemię po zachodniej stronie rzeki razem z pozostałymi pokoleniami, przy czym, i to jest znowu rzecz godna podkreślenia, te trzy pokolenia, które miały swoje dziedzictwo po wschodniej stronie i które to dziedzictwo po wschodniej stronie wywalczyły wcześniej, miały obowiązek pomóc swoim braciom podbić tereny leżące po zachodniej stronie Jordanu. Bez pomocy dla tych po zachodniej stronie Jordanu nie miały prawa korzystać ze swojego dziedzictwa po stronie wschodniej. Zauważmy, jak tu mamy nietypowy podział. Prawda? Z 12 pokoleń Izraela tak naprawdę zrobiło się nagle 13, bo 3 po wschodniej stronie i 10 po stronie zachodniej było, czyli 10 plus 3 to 13, a było tylko 12, ale pokolenie Manasesa rozbite na dwie połówki, czyli było tu i tu. Więc liczymy go jako tu i tu i to wszystko też ma jakieś swoje znaczenie. W Joela, kolejny obraz przechodzę, Joela 2,28, albo w nowych przykładach jest to 3,1 i 2, już może w sumie nie będę nawet odczytywał, bo czas mi się powoli kończy. Bóg mówi, że wyleje swego ducha na 6 grup osób. Tak, tam mamy synów, córki wymienionych, starców, młodzieńców, sługi, służebnice. Pojawia się pytanie, dlaczego tylko na tych 6 grup osób? Dlaczego wymienił 6 i dlaczego tak je nazwał? Przecież wystarczyłoby już, jak nazywał, to nazwać dwie pierwsze, synowie i córki, bo każdy jest czyimś synem i czyimś córką. A jeżeli Bóg chciał być taki bardzo precyzyjny, wymienić wszystkie grupy, wiekowe czy zawodowe, na których spocznie jego duch, to dlaczego wymienił tylko 6? No bo przecież są jeszcze inne, na przykład hodowcy bydła, rolnicy, wyrabiacze namiotów, żołnierze. Więc znowu wyraźnie widać, że Bóg wymienił tutaj 6 grup, na których wyleje swego ducha, bo te 6 grup pokazują 6 klas, jakie ostatecznie otrzymają boskiego ducha. Przy czym to wylewanie ducha będzie też w dwóch różnych okresach, o czym mówił nasz Pan i Paweł wcześniej, bo mówi, że w owych dniach wyleje, a potem i potem wyleje. No ale w szczegóły nie wchodzimy, bo tylko ilustruje tylko ten fragment. Jeszcze mam tylko w Starym Testamencie jeden, ale go skrócę, żeby go nie pominąć całkiem, bo on jest bardzo ciekawy, to pod rozwagę braciom pozostawię tylko, słuchaczom. Pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział, 7-10. No nie będę czytał, bo nie mam czasu za bardzo. Powiem tylko, co tam się dzieje, a zainteresowani na pewno pójdą tym tropem i zobaczą. Pierwsza Mojżeszowa 15, 7-10. Abraham pyta Boga, po czym pozna, że kiedykolwiek odziedziczy ziemię obiecaną. Pyta Boga. Bóg mu odpowiada, tak, jak? Mówi, przynieś mi 5 zwierząt, jałówkę, kozę, barana oraz 2 ptaki, syna, gorlicę, gołębia i złóż mi to w ofierze. Taka była boska odpowiedź na pytanie Abrahama, po czym pozna, że odziedziczy Kanaan. Czy Bóg odpowiedział na jego pytanie, czy go zlekceważył? Ktoś powie, no chyba nie odpowiedział. Ten go pyta, po czym pozna, a ten mu mówi, żeby jakieś 5 zwierząt przyniósł i złożył w ofierze. No i to jeszcze zwierzęta miały podany wiek, te duże zwierzęta miały mieć 3 lata, a ptaki nie mamy podane, ale ptaki nadawały się do ofiary, gdy miały rok. Czyli w sumie jakby ten wiek tych zwierząt zsumować, to daje nam 11 lat. 3 zwierza 3-letnie, 9 lat i 2 ptaki po roku, 2 to 11, 11 razy 360 daje nam 3960, tylko tak powiem, żeby zaciekawić braci, a 3960 dni lub tyleż samo lat, liczone od momentu, kiedy Abraham wszedł do Kanaanu, czyli kiedy przymierze z Bogiem zostało przez niego zawarte, czyli w roku 2045 przed naszą erą, prowadzi nas do roku 1916. A rok 1916 to jest koniec pieczętowania wszystkich 144 tysięcy członków mężskiego statka i całe malutkie statko było wtedy kompletne. Ale nie wchodzę w szczegóły, bo chciałbym na koniec jeszcze wrócić do Nowego Testamentu. To tylko tak zasygnalizowałem. Za dużo sobie przygotowałem materiału, chociaż tak go ściąłem, ale trzeba było ściąć jeszcze bardziej. Przepraszam, że już powinienem kończyć, a no może szybko jeszcze, naprawdę nie zajmie więcej jak 3 minuty jeszcze. Jana 14,2, słowa naszego Pana. Mówi tak, w domu ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. Dosłowne tłumaczenie to nie jest, że wiele jest mieszkań, dosłowne tłumaczenie można sprawdzić w tak zwanych kodach, brzmi, miejsca do mieszkania liczne są, tak powiedział nasz Pan, miejsca do mieszkania liczne są. Co wyraźnie wydaje się sugerować nie tyle dużo miejsca, w sensie metrów kwadratowych, co różne rodzaje tych miejsc. No i bo w niebie i na ziemi dla różnych klas, które mają w tym niebie albo na ziemi się znaleźć. Z tego samego punktu widzenia, czyli zawartości domu, mówi Paweł w drugim Tymoteusza 2,20. Tam Paweł w tym drugim Tymoteusza 2,20 mówi o naczyniach, które są w wielkim domu i w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane, gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, drugie pospolitych. Podaje 6 rodzajów naczyń, które są w domu. I znowu, ma na myśli naczynia? sądzimy, że Paweł zajmowałby się takimi rzeczami, żeby opowiadać, jakie będą naczynia w jakimś tam domu. No, jak ktoś ma wątpliwości, to może czytać dalej. Zaraz w 21 wersecie widać, że Paweł nie ma na myśli naczyń. Tych pod naczyniami rozumie ludzi. Jeśli kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Sam wyjaśnia od razu, że naczynia to ludzie. I różne rodzaje tych naczyń, Paweł mówi, że są różne, aż 6 wymienił, no to różne rodzaje ludzi, prawda, którzy ostatecznie do tych naczyń mogą być przyrównani. I ostatni werset, od końca dzieli nas minuta. Objawienie 22:17. Koniecznie chciałem to zakończyć, bo raz, że ten objawienie 22:17 jest już na samej ostatniej stronie Biblii, tuż przed końcem całej Biblii, bo cała Biblia kończy się za chwilę, w 21 wersecie, a oprócz tego jest piękny w swojej treści. Bo co mówi? A duchy i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Piękna treść, pokazująca prawdę za darmo dla wszystkich, wodę, prawdę żywota, czyli prawdę, która może dać ci życie wieczne, a jednocześnie klasy ludu Bożego. Mamy tutaj pokazane trzy klasy ludu Bożego. Trzy główne klasy ludu Bożego. Zobaczmy. A duch i oblubienica mówią. Oblubienica to wiadomo maluczkie statko. Przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie przyjdź. Zobaczmy, że oblubienica mówi przyjdź. Ktoś to słyszy i powtarza po niej. No dlaczego powtarza? Ktoś to słyszy. To jest ta druga grupa. Ci, którzy słyszą, przekazują dalej, to lewici. Czyli mamy tak, kapłanów, oblubienica, bo to są ci, którzy sprawowali ofiary. Oni w Królestwie Boże są używani przez Boga i przez Jezusa wobec ludzkości. Są klasy pomocnicze, które to słyszą, do których dociera informacja od klasy boskiej natury i ona powtarza to przyjdź. I są odbiorcy tej prawdy, ludzie w grzechu, potrzebujący restytucji. I ci, którzy słyszą, ci lewici klasy pomocnicze mówią, powtarzają też to samo, przyjdź, a raz kto pragnie, to właśnie ci pragną z ludzkości, bo oni są w potrzebie, oni są w pustynnym stanie serca, umysłu, oni nie mają wody prawdy i nie mają życia wiecznego i nie wiedzą, jak to życie wieczne zdobyć. Więc mówią, niech przychodzi, niech przychodzą, kto pragnie i niech darmo wezmą wodę żywota, bo prawda wtedy nie będzie tylko dla poświęconych, co jest ceną za zdobycie prawdy w obecnym czasie, tylko prawda wtedy będzie dla wszystkich, że głupi ma nie zbłądzić. Ma być taka dostępna, jak wody wypełniają ocean. Więc mamy tutaj na samym końcu Biblii i piękną treść, i jednocześnie trzy główne klasy ludu Bożego. Tak? Na poziomie boskim, na poziomie anielskim i na poziomie ludzkim. Gdybyśmy chcieli tak porozbijać, to tak, boski poziom nie podlega rozbiciu, na polskim poziomie jest jedna klasa, na poziomie anielskim trzy grupy, tak jak było trzy grupy lewitów, i na poziomie ziemskim znalazłyby się również trzy, ale nie będę wchodził w teraz w tej chwili szczegóły, bo to moja rola była tylko, żeby pokazać, że w ogóle zbawienie ludzkości jest nie hurtem wszystkich do jednej grupy, tylko do różnych na poziomie duchowym i do różnych na poziomie ziemskim. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla nas wszystkich i dziękuję braciom za uwagę.